Laudetur Jezus Chrystus. Rozwody i powtórne małżeństwa. 10 rozdział, wersety 11 i 12. Słowa przytoczone w tych wersetach były z pewnością trudne dla uczniów, którzy słyszeli je z ust Jezusa, i równie trudne pozostają dla wielu współczesnych chrześcijan. Faryzeusze poprosili Jezusa, aby odniósł się do przepisu powodującego liczne dyskusje w żydowskich kręgach naukowych. Zgodnie z Księgą Powtórzonego Prawa, 24 rozdziale, wersety 1-4, jeśli mężczyzna rozwiedzie się z kobietą, gdyż znalazł w niej coś odrażającego, a ona poślubi kogoś innego, kto też ją odeśle, to ten pierwszy mąż nie może przyjąć jej jako żony z powrotem. Przepis zabraniający mężczyźnie powtórnego małżeństwa z tą samą kobietą po tym, jak została ona żoną kogoś innego, z kim też się rozwiodła, nie zakazuje zatem rozwodu, sugerując, że prawo ten proceder akceptuje. Nigdzie w Starym Testamencie nie ma bezpośrednich wytycznych dotyczących procedury rozwodowej. Jednak ze wspomnianego wyżej fragmentu można wywnioskować, że aby rozwieść się z kobietą, mężczyzna musi sporządzić pisemną deklarację, zgodnie z którą dana kobieta nie jest już jego żoną. Napisze jej list rozwodowy, wręczy go jej, potem odeśle ją od siebie. W innym miejscu Starego Testamentu rozwód skrytykowany jest natomiast jako coś niegodziwego. Jeśli ktoś nienawidząc oddalił żonę swoją, mówi Pan, wtedy gwałt pokrywał swoją szatą. Mówi Pan zastępów, strzeżcie się więc w duchu waszym i nie postępujcie zdradliwie. To jest Księga Malachiasza, 2 rozdział, 16 werset. Niemniej jednak, jak wynika z Księgi Powtórzonego Prawa, mężczyzna może rozwieść się z żoną, może to zrobić wtedy, kiedy znajdzie w niej coś odrażającego. Interpretatorzy prawa żyjący w czasach Jezusa, którzy nie tylko próbowali dociec, co dany przepis oznacza, ale jeszcze wcielić go w życie, przywiązywali szczególną uwagę do tego właśnie sformułowania. Co zatem mogło być na tyle odrażające, żeby dać mężczyźnie prawo wyrzucenia żony ze swego domu? W czasach Jezusa było zasadniczo dwie szkoły prezentujące różne podejścia do tej kwestii. Podejście bardziej zawężone i podejście szersze. Szkoła prezentująca zawężone podejście opierała się na naukach Szammaja, rabina żyjącego pokolenie przed Jezusem, który uważał, że mężczyzna może oddalić żonę, jeśli w momencie ślubu przekonany był o jej dziewictwie, co później okazało się nieprawdą. Sytuacja taka została opisana w Księdze Powtórzonego Prawa, 22 rozdziale, wersetach 13-21, gdzie ukazano poważne konsekwencje, jakie może ponieść panna młoda, której udowodni się, że prowadziła współżycie seksualne przed ślubem. W taki właśnie sposób pierwsza ze szkół interpretacyjnych rozumiała coś odrażającego. Druga ze szkół kierowała się natomiast poglądami współczesnego Szammajowi Hillela, który za coś odrażającego uznawał praktycznie wszystko, co mąż mógłby w kobiecie uznać za nieakceptowalne. Kobieta mogła zatem stracić życzliwość męża z wielu różnych powodów, choćby dlatego, że na przykład źle gotowała, a nawet dlatego, jak powiedział pewien rabin, że wydała się mężowi mniej urodziwa od innej kobiety. Warto zauważyć, że rabini dokonujący takiej interpretacji prawa na pewno nie kierowali się chęcią uproszczenia procedury rozwodowej, lecz starali się po prostu dociec, jakie jest prawdziwe znaczenie danego wersetu biblijnego. Widzimy więc, że faryzeusze, którzy zapytali Jezusa, jakie jest jego stanowisko wobec rozwodów, sami byli w tej kwestii podzieleni. W wersji Mateusza pytają oni Jezusa, czy wolno oddalić swoją żonę z jakiegokolwiek powodu. Gdyby odpowiedział, że tak, chcieliby zapewne wiedzieć, jaki może być jego zdaniem powód lub powody do oddalenia żony z domu. Jezus udzielił im jednak innej odpowiedzi, a później na osobności jeszcze raz wyjaśnił tę kwestię swoim uczniom, aby ostatecznie rozwiązać wszelkie wątpliwości. Udzielając odpowiedzi, Jezus jak zwykle pominął tradycyjną interpretację szkół rabinicznych, odwołał się do Pisma Świętego. Co wam przekazał Mojżesz? Zapytał. Faryzeusze odpowiedzieli mu, Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić, odwołując się tym samym do Księgi Powtórzonego Prawa 24 rozdziału wersetu 1. Mieli rację. Mojżesz pozwolił, co nie znaczy jednak, że nakazał. Przepis, do którego się bowiem odwołali, uwzględniał rzeczywisty fakt, że rozwody miały już miejsce. Przykazanie to zostało więc sformułowane z myślą o ewentualnych przyszłych przypadkach. Jezus powiedział im jednak, przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie. Później, tak jak to miało miejsce w przypadku przepisów związanych z szabatem, powrócił do tego, co było pierwotnym zamysłem Bożym. Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. Dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną i będą oboje jednym ciałem, a tak nie są już dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela. Jezus przytacza faryzeuszom biblijny opis ustanowienia instytucji małżeństwa, dając im do zrozumienia, że prawo związane z małżeństwem musi być zgodne z zamysłem, dla którego Bóg tę instytucję powołał. Małżeństwo zostało ustanowione po to, aby zaprowadzić jedność pomiędzy dwiema osobami. Jedność, której nikt nie ma prawa zniszczyć. Jezus nie idealizuje małżeństwa. Nie mówi, że w małżeństwie jest jak w niebie. Mówi za to, że małżeństwo związane zostało w niebie. Skoro instytucja ta ustanowiona została przez samego Boga, odpowiedź na pytanie, czy wolno mężowi oddalić żonę, może być tylko jedna. Absolutnie nie. W odpowiedzi, jakie Jezus udzielił faryzeuszom, jest pewien szczegół, który można łatwo przeoczyć. Zarówno surowa szkoła interpretacyjna Szammaja, jak i bardziej liberalne podejście prezentowane przez zwolenników Hillela podchodzi do sprawy z punktu widzenia męża. Zgodnie z interpretacją Szammaja ważne było dziewictwo nowo poślubionej małżonki. Przedmałżeńska czystość mężczyzny nie podlegała natomiast żadnemu osądowi. Również interpretacja liberalna była tak naprawdę liberalna tylko dla męża, umożliwiając mu odprawienie żony z dowolnego powodu. Dla żony była natomiast bardzo nieliberalna. Jeśli bowiem mąż postanowił rozwieść się z nią zgodnie z tak interpretowanym prawem, to kobieta miała marne szanse na jakiekolwiek zadośćuczynienie z tego tytułu. Obydwa sposoby interpretacji były zatem zgodne z istotą prawa, na którym się oczywiście opierały, a które ustanowione zostało przez wzgląd na zatwardziałość, uwaga, męskich serc. Przepisy te nie brały pod uwagę w ogóle interesów kobiet, a nauka Jezusa, oparta na zamyśle Bożym, zmierzała ku temu, aby te interesy wyrównać. To dlatego kobiety tak często dostrzegały w nim swojego sprzymierzeńca i wybawcę. Zauważmy również, że odwołując się do porządku stworzenia, Jezus połączył tekst pochodzący z opisu stworzenia świata zawartego w Księdze Rodzaju z tekstem obecnym w Księdze Rodzaju drugim rozdziałem, czyli pierwszy i drugi rozdział. W Księdze Rodzaju, w pierwszym rozdziale, 27 wersecie czytamy, że stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, przy czym człowiek reprezentuje tutaj całą ludzkość, przedstawicieli obydwu płci, stworzył mężczyznę i stworzył niewiastę. W Księdze Rodzaju, drugim rozdziale, 24 wersecie natomiast, tuż po opisie stworzenia Ewy z żebra Adama, narrator dodaje słowa, Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swoją żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem. Niezależnie od tego, czy jest to tylko komentarz autora do opisu stworzenia mężczyzny i kobiety, Jezus cytuje te słowa jako wypowiedź samego Boga. Skoro zaś sam Bóg połączył niewiastę i kobietę w jedno, to żaden człowiek nie ma prawa tego podważać. Kiedy uczniowie poprosili Jezusa o dodatkowe wyjaśnienie swojej nauki, On odpowiedział im dwoma zdaniami zawartymi w Ewangelii świętego Marka. Drugie z tych twierdzeń odnosi się do sytuacji, której w Starym Testamencie nie przewidziano. Sytuacji, w której to żona odchodzi od męża i poślubia innego mężczyznę. Niektórzy uczeni uważali, że słowa te nie były tak naprawdę cytatem z Jezusa, ale dodano je jako kiedy chrześcijaństwo zaczęło przenikać do świata pogańskiego, którego prawo, w przeciwieństwie do prawa żydowskiego, przewidywało możliwość zainicjowania procedury rozwodowej właśnie przez kobietę. Niemniej jednak, równie dobrze mógł to być cytat z Jezusa, nawiązującego do pewnego głośnego rozwodu zainicjowanego przez kobietę, który parę lat wcześniej miał miejsce w jego własnej ojczyźnie. Rozwód ten wiąże się z osobą Herodiady, wnuczki Heroda Wielkiego, która poślubiła wpierw swojego stryja, Heroda Filipa I, mieszkając z nim w Rzymie, zakochała się w innym stryju, Herodzie Antypasie, tetrarsze Galilei i Perei, który składał akurat wizytę w tym mieście. Aby poślubić Antypasa, czego Antypas również pragnął, Herodiada rozwiodła się ze swoim pierwszym mężem. Mogła to zrobić, gdyż jako osoba z obywatelstwem rzymskim, podobnie jak wszyscy członkowie rodziny Heroda, podlegała tamtejszemu prawu, które przewidywało taką możliwość. Wbrew powszechnej wówczas interpretacji, poślubienie przez kobietę własnego stryja nie było tak naprawdę sprzeczne z żydowskim prawem. Niezgodne z prawem było natomiast poślubienie brata własnego męża. Otwarcie mówił o tym Jan Chrzciciel, który właśnie za to, że sprzeciwiał się temu małżeństwu, został przez Heroda Antypasa zamknięty w więzieniu. Jezus nie wymieniał wprawdzie żadnych nazwisk, ale słowa dotyczące kobiety porzucającej męża po to, by poślubić innego, musiały kojarzyć się jego słuchaczom zarówno z Galilei, jak i Perei. Właśnie z osobą Herodiady. Gdyby doszło do jego uszu jakiekolwiek pogłoski o tym, że ktoś posądza ją o cudzołóstwo, Jezus z pewnością podzieliłby los Jana Chrzciciela. Najtrudniejsze dla uczniów Jezusa okazały się jednak słowa odnoszące się do możliwości odprawienia żony przez mężczyznę. Czy mąż rzeczywiście nie ma takiego prawa? Wygląda na to, że nie. Jezus wyraźnie to powiedział. Mężczyznom trudno było się z tym pogodzić. Nic dziwnego, że jak okazało się w toku historii, przez wzgląd na zatwardziałość swoich serc, ponownie zaczęli naginać to prawo do własnych celów. Tak samo jak wcześniej Izraelici robili to z pierwotnym zamysłem Boga. W analogicznych wersetach Ewangelii według świętego Mateusza pojawiają się pewne słowa, których nie ma u Marka. Kto oddala swoją żonę, chyba w wypadku nierządu, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo. O podobnym wyjątku pisze Mateusz także w swojej wersji Kazania na Górze. Każdy, kto oddala swoją żonę poza wypadkiem nierządu, naraża ją na cudzołóstwo. A kto by oddaloną wziął za żonę, dopuszcza się cudzołóstwa. Ta druga wypowiedź pojawia się także u Ewangelisty Łukasza w 16 rozdziale, 18 wersecie. Łukasz jednak nie umieszcza w niej słów o wyjątku, jaki stanowi przypadek nierządu. Słowa te pojawiają się tylko w wersji mateuszowej i to dwukrotnie. Jak powinniśmy zatem zrozumieć ten wyjątek? Czy słowa te świadczą o zatwardziałości męskich serc, a może jest to raczej wyjaśnienie tego, co powinno być dla wszystkich oczywiste, że jeśli dzieje się coś, co z samej swej istoty narusza więź małżeńską, to więź ta tak naprawdę nie istnieje. A może jest to próba dostosowania nauki Jezusa do interpretacji Szemaja, zgodnie z którą, jeśli okaże się, że żona miała kontakty seksualne przed ślubem, to mąż ma prawo ją oddalić? Po przeanalizowaniu wielu różnych możliwości, najbardziej prawdopodobna wydaje się teoria, zgodnie z którą słowa mówiące o wyjątkowości przypadku nierządu zapisane zostały w Ewangelii Mateusza z myślą o misji prowadzonej wśród pogan. Nierząd odnosi się do relacji seksualnych, które choć w niektórych częściach pogańskiego świata mogły być legalne, zgodnie z prawem Izraela pozostawały zakazane. Prawo dotyczące małżeństw i wszystkie związane z tym zakazy, które zostały z czasem przyjęte przez Kościół, opierają się właśnie na przepisach wywodzących się z prawa żydowskiego. Jak w świetle tego prawa należało patrzeć na związek zawarty przez pogan, którzy nawrócili się później na chrześcijaństwo? Okazuje się, że w takim przypadku małżeństwo mogło zostać rozwiązane. Misja wśród pogan niewątpliwie postawiła przed chrześcijanami wyzwania, które w czasie działalności Jezusa nie zdążyły się jeszcze skrystalizować. Ja sobie tylko taką szybciutką dygresję dam, że przecież Polska to jest teren misyjny. Polska to są poganie. Tylko 10% do 15% w porywach jest praktykujących. Nie wiem, ile z tych osób jeszcze uznaje wartości Jezusa. Reszta to przecież poganie. Z jednym z takich problemów zetknął się Paweł, kiedy formułuje własne stwierdzenie dotyczące wyjątkowości pewnych sytuacji związanych z rozwodami, przy czym jego ogólny stosunek do rozwodu wśród chrześcijan całkowicie zgodny jest z nauką Jezusa. Niektórzy z nawróconych przez Pawła pogan doświadczali sytuacji, w których ich współmałżonek odchodził z powodu tego nawrócenia, nie chcąc dłużej pozostawać z osobą nawróconą w małżeństwie. Paweł radził, aby w takiej sytuacji pozwolić mężowi czy żonie odejść, nie przymuszając jego czy jej do małżeństwa poprzez odwołanie się do prawa czy innych środków. Porzucona osoba nie jest już bowiem związana zakończoną w ten sposób relacją. Pozostałym Paweł mówił jednak wyraźnie. Tym zaś, którzy trwają w związkach małżeńskich, nakazuje nie ja, lecz Pan. Żona niech nie odchodzi od swego męża. Gdyby zaś odeszła, niech pozostanie samotną, albo niech się pojedna ze swoim mężem. Mąż również niech nie oddala żony. Pierwszy list do Koryntian, 7 rozdział, wersety 10 do 11. Jak widzimy, Paweł, którego listy powstały dużo wcześniej niż Ewangelia według świętego Marka, doskonale znał i interpretował stanowisko Jezusa wobec rozwodów, rozumiejąc je dokładnie w taki sam sposób jak ewangelista Marek. Podobnie też jak Jezus, Paweł traktował kobiety jako osoby, a nie jak przedmioty należące do majątku mężczyzny. Niemniej jednak uczniowie, którzy po raz pierwszy usłyszeli z ust Jezusa tak rewolucyjne poglądy, z pewnością potrzebowali jeszcze wiele czasu, zanim się z nimi pogodzili. I jeszcze szybka jedna dygresja. Mam wrażenie, że niektórzy nie pogodzili się z tym prawem nawet przez 2000 lat później. Tak wielka jest zatwardziałość serc ludzkich. Kolejny odcinek, który będę omawiał, co to znaczy, żeby sprzedać wszystko, co masz, jeśli chcemy być doskonali. Co to tak naprawdę znaczy? Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.